Dzień dobry. Dzięki, pastorze. Podziwiam cię, że chce ci się dalej, że przygotowywujesz, jesteś mądrym liderem i przygotowywujesz kolejną ekipę. Stłukłem okulary. Ojej. Ale dobrze, że można czcionkę sobie powiększyć. Mireczka zapytała mnie przed nabożeństwem, czy nie jest mi zimno, ale myślę sobie, że to jest walka i płonę w środku. A dzisiejsze słowo chyba nie będzie takim znowu łatwym. Ostatnio wodziłem was przez... Dzisiaj poprowadzę was przez Księgę Nehemiasza i wiecie, jestem pod wrażeniem, jak Pan Bóg w swoim słowie tyle treści, tyle można się uczyć i wciąż na nowo odkrywać jego naturę. Myślę, że niektórzy z was wiedzą, że sprzedaliśmy dom. Chcemy postawić inny, nowy, parterowy. Pomyśleliśmy, że tak będzie lepiej troszkę, w cudzysłowie, na stare lata. I część naszych znajomych mówi, chce się wam? Nie dlatego, że nam się nudzi, mam taką przynajmniej nadzieję. I nie dlatego, że nie mamy nic innego do roboty, ale chce się nam. I troszkę też będę dzisiaj nawiązywał do tego tematu. Będę mówił o zachęcie w zniechęceniu. To będzie długi fragment. Poproszę, żebyśmy wyświetlili Księgę Nehemiasza, 4 rozdział. Będziemy czytać od wersetu 1 aż do 15. Dobrze, to będzie trochę długi fragment, więc podążajcie za mną. Gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowywujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział, choćby zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy, niech ich grzech nie będzie zmazany przed tobą, gdyż znieważyli odbudowywujących. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Zatrzymam się. Do połowy jego wysokości. To będzie słowo klucz. Do połowy wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. A gdy Sanbalat, Tobiasz, Arabowie, Amonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem i wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże i mawiali Judejczycy. Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru, wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że u wszystkich, ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że boją się, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić do muru, każdy do swojej roboty. Dosyć długi fragment, 15 wersetów i myślę, że można zrobić z tego wywód na pracę doktorską. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w kilkanaście, może nie kilkadziesiąt minut. Ale dlaczego ta historia? Pracujący przy odbudowie murów Jeruzalemu doszli do półmetka i wtedy zatrzymali się. Ich praca wydawała się wręcz dalej niemożliwa, a w dodatku musieli się ciągle mierzyć z przeciwnościami. I pomyślałem sobie, wiecie, co jest najtrudniejsze, kiedy człowiek jest w połowie drogi do osiągnięcia celu? Zniechęcenie. I nie będę się skupiał dzisiaj na tym zniechęceniu, ale żeby poznać taktykę wroga, przypatrzmy się, jakimi narzędziami on się posługuje. W Wikipedii wyczytałem sobie, że zniechęcenie to stan psychiczny objawiający się brakiem chęci, ochoty do robienia czegokolwiek, apatią, na dłuższą metę prowadzi do depresji i zaniechania ważnej pracy, ale jest również naturalnie powszechne. Jednych dopada częściej i trzyma dłużej, innych rzadko. Zniechęcenie odczuwamy jako coś przykrego, bowiem przysłania nam perspektywy na przyszłość i zabiera energię do życia. I rzeczywiście, zniechęcenie jest powszechne, bo dotyczy, jeśli nie każdego, to prawie każdego z nas. Myślę, że wielu z nas, a może nawet każdy, w pewnym momencie swojego życia miał taki moment, takie okoliczności, że w jakiejś dziedzinie miał już dość, był zniechęcony. Po drugie, jest cykliczne, czyli to, że przeżyłeś jedno zniechęcenie, nie uodparnia cię na kolejne. I trzecia rzecz, i chyba najgorsza, jest zaraźliwe. Pamiętacie taką bajkę Kubusia Puchatka? Tam był taki kłapouchy osiołek, który ciągle mówił, to się nie uda. A nie mówiłem? Trzy rzeczy. Powszechne, zaraźliwe, cykliczne. Żeby radzić sobie właśnie z tym stanem zniechęcenia, to przyjrzyjmy się jego przyczynom i myślę, że można podzielić jednak takie dwa elementy. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Oczywiście one wzajemnie się przeplatają, ale przypatrzmy się najpierw tym czynnikom zewnętrznym. I popatrzmy na werset szósty. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Wszystko szło dobrze do pewnego momentu, tak? Ale popatrzmy, co się dzieje w wersecie 7 i 8. A gdy Sanbalat, Tobiasz, Arabowie, Amonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem i wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Wszystko było ok do pewnego momentu, ale potem splot wydarzeń, okoliczności bardzo niesprzyjających mocno wpłynął na nich. Ewidentnie Boże działanie zawsze napotyka opór przeciwnika i kontrakcji diabła. Inaczej mówiąc, kiedy ludzie ustawiają sobie Boże priorytety, kiedy stawiają cele Bożego Królestwa na pierwszym miejscu, diabeł wzbudza przeciwników, posyła swoich wysłanników. Ale co mówi Biblia? Większy jest ten, który mieszka... Tak, list do Jana. Popatrzmy, jaka była taktyka przeciwnika. Po pierwsze, popatrzmy tutaj na pierwsze dwa wersety, pierwszy i drugi. Drwina, czyli język diabła, bardzo powszechna również na kartach Biblii. Goliat drwił z Dawida, żołnierze drwili z Jezusa. I co tutaj czytamy? Gdy zaś Sanballat usłyszał, zapłonął gniewem, bardzo się oburzyli i zaczął drwić z Żydów. Drwina, język diabła. Co ci Żydzi wyczyniają? Co ci Żydzi wyczyniają? I zobaczcie, mówi dalej, ci nędzni Żydzi. Uderza w ten sposób w ich tożsamość, w ich godność. A to nie było trudne, bo już ponad 100 lat byli w niewoli i trudno w ich położeniu było nie myśleć o sobie jako niewolniku. Jednakże ich tożsamość nie wynikała z tego, że byli niewolnikami, ale z tego, że byli narodem wybranym. Ty i ja jesteśmy narodem wybranym i musimy bardzo pilnować. Ja muszę się mocno pilnować, żeby nie dać się okraść z tej prawdy, że należę do Pana, jestem odkupiony przez Niego. A diabeł będzie robił wszystko, żeby podważyć twoją tożsamość, żebyś zwątpił. Co ci nędzni chrześcijanie? Co ci nędzni naśladowcy Jezusa? Co oni mogą? Ale dostępujemy zaszczytu dziecka Bożego. I myślę sobie, że to jest coś, czego człowiek może na ziemi tego tytułu dostąpić. To jest chyba największa chluba, największy zaszczyt. Być nazwany dzieckiem Boga. Amen. I druga rzecz, czyli po pierwsze, uderza ich w tożsamość. Druga rzecz, uderza w ich wiarę, w ich relacje z Bogiem, zadaje pytanie, czy oni mogą składać ofiary. Może niech zostanie cały ten fragment, dobrze? Czy oni może zaczną jeszcze składać ofiary? Kpi z ich pracy, z ich zaangażowania. Czy z tej kupy gruzu można coś jeszcze zrobić, z tych kamieni, które zostały spalone? Drwina, uderzenie w ich wiarę. Dalej, uderza w ich zaangażowanie. Mówi tak, właśnie, czy z tej kupy gruzu można ożywić na nowo te kamienie? Zobaczcie, jak często diabeł przychodzi do nas i używa dokładnie tej samej narracji. Ty i ja, co jesteś warty? Co ty możesz? To diabelskie kłamstwo. I trzeba się z nim rozprawić, trzeba się temu przeciwstawić. Z zewnątrz uderza więc w tożsamość, w relacje z Bogiem, w zaangażowanie. A potem Tobiasz mówi tak. To, co budują, jest nietrwałe i słabe. Trzeci werset. Choćby i tak to zbudowali, gdy lis skoczy na ich mur, kamienny zawali go. Ciągłe bombardowanie negatywnymi myślami. To podważa ich sens działania. I taka jest właśnie też taktyka diabelska. Czyli jeszcze raz. Diabeł będzie atakował cię poprzez podważenie twojej tożsamości. Kim jesteś w Bogu? Będzie próbował podważyć twoją wiarę. Nie jesteś dzieckiem Bożym. I twoje zaangażowanie. Jakie to ma znaczenie, to co robisz? I chcę powiedzieć wyraźnie, wiecie, mówię to przede wszystkim do siebie, jeśli któraś z tych rzeczy została mi zabrana, to wtedy przychodzi wróg, który nazywa się zniechęceniem. Jest dobra nowina, można to leczyć, ale o tym za chwilkę. Kolejnym zewnętrznym czynnikiem, przyczyną zniechęcenia były represje. Idźmy dalej i czytamy tak. Tobiasz, Sanballat, gdy widzieli, że prace posuwają się naprzód, zapłonęli wielkim gniewem i czytamy w wierszu 8 co? Wszyscy oni z połem sprzysięgli się, aby ruszyć do walki z Jeruzalem i spowodować w nim zamęt. Wiecie, co ten króciutki werset mi pokazuje? Często chrześcijanie mają problem, żeby zjednoczyć się w działaniu, w osiąganiu Bożych celów. A niechrześcijanie nie mają żadnego problemu, żeby zjednoczyć się w walce przeciwko osiąganiu tych Bożych celów. Trochę to smutne, nie? Musimy pamiętać, że oni byli otoczeni z czterech stron świata. Żyli w ciągłym zagrożeniu. To były te czynniki zewnętrzne. A teraz kilka słów o tych czynnikach wewnętrznych. Tak jak powiedziałem, one przeplatają się wzajemnie. Problemy zewnętrzne potęgują to, co dzieje się w środku. Sprzeciw na zewnątrz może wywołać taką wewnętrzną depresję. I w wierszu 10 czytamy tak. I mawiali Judejczycy. Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, nie zdołamy sami odbudować muru. I zobaczcie, co ciekawe. To nie był głos diabła. Kto to mówi? Ci sami ludzie, którzy kilka wersetów wcześniej czytamy o nich, że ochoczo wzięli się do odbudowywania murów. Ale przyszło to zwątpienie. Poddali się temu na ten, na szczęście, krótki czas. Zwątpiała siła tragarza, gruzu wiele, nie zdołamy sami odbudować muru. A to ciekawe, że to plemię, z którego wywodził się król Dawid i przywódcy, liderzy. I teraz tak sobie myślę, gdyby nasz pastor pozwolił sobie na taką postawę zniechęcenia, to jak mógłby zachęcać nas do działania? Dzięki, pastorze. Jeśli trąbka wyda taki niewyraźny sygnał, hurra, do ataku. Ale Biblia mówi tak, wszystko mogę w tym, amen, list do Filipian, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wiecie, tu nie chodzi o taką, nie chodzi o to, żebym z tego miejsca, a może chodzi, mamy się wzajemnie zachęcać. Różnie przeżywamy. Może to słowo akurat na ten czas nie jest dla ciebie, ale ono dla mnie, wiecie, ja jestem teraz na takim rocznym urlopie ze szkoły. Nie ukrywam, jestem bardzo zmęczony szkołą, a jeszcze zostało mi wiele lat do emerytury. Nie myślę o tym, bo to byłaby kolejna myśl, która by mnie ściągała w dół, a chcę patrzeć w górę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pierwszą przyczyną z takiego zniechęcania wewnętrznego może być po prostu najzwyczajniej zmęczenie. Wiecie, czasem najprostszą rzeczą jest po prostu dobrze się wyspać. Człowiek zmęczony jest rozdrażniony, podatny na zniechęcenie, podatny na wybuch niekontrolowanych emocji. Wiem, o czym mówię. Mur został odbudowany do połowy. Jesteśmy podekscytowani osiąganiem czy celu, ale kiedy staje się to rutyną przez wiele lat i codziennym wysiłkiem, a nadto przychodzi jeszcze zmęczenie, łatwo się poddać. I przychodzi wtedy taka myśl, no nie uda się, no nie uda się. Tyle jeszcze do zrobienia. Taka kupa gruzu. Dlatego oni właśnie powiedzieli, nie uda się tego odbudować. Ci sami, którzy mówili parę wersetów wcześniej, zabierzmy się ochoczo do odbudowywania. Jeśli dzisiaj czujesz się zmęczony, to uważaj, bo to może prowadzić cię do zniechęcenia. Idźmy dalej. Czyli zmęczenie. Druga rzecz, frustracja. Znamy takie słowo. Patrzyli na tą kupę gruzu, i stracili sprzed oczu cel. Co jest taką kupą gruzu w moim życiu? Co jest taką kupą gruzu w twoim życiu, że straciłeś cel? Niezałatwione sprawy, niewłaściwe relacje, może jakiś grzech. Ale Biblia znowu mówi, odrzuć to wszystko, biegnij wytrwale. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zmęczenie, frustracja. Trzecia rzecz. Zniechęcenia może być strach. Zmęczenie, frustracja, strach. I przejdźmy teraz do wersetu 12 i czytamy tak. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Poproszę dalej. Ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami, łukami. 10 razy. Wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś przychodzi i ciągle mówi, nie uda się, nie zrobisz tego, oblejesz, nie dasz rady, nie wydolisz. I słyszysz to enty raz. Wiecie, kiedy zaczęła się pandemia, to w pewnym momencie odcięliśmy się z Gosią zupełnie od mediów, bo kiedy człowiek słucha jednego dnia, tylu zarażonych, tylu zmarło, tylu zakażonych, tylu zmarło i tak dzień po dniu i te statystyki rosną, to prosta ludowa mądrość. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeśli chcesz odciąć się od tych negatywnych rzeczy, które mają wpływ na ciebie, przestań zadawać się z ludźmi, którzy ciągle myślą i mówią pesymistycznie. Miej wpływ na nich, nie oni na ciebie. Prosta zasada. Ogranicz ilość przygnębiających myśli. Odrzuć te rzeczy, które ciągną cię w dół. Patrz w górę. I zobaczcie, co oni stracili? Co oni stracili? Po pierwsze, zgubili swoją siłę. Czytamy, zwątlała siła tragarza. Trudne słowo. Osłabła siła tragarza. Zgubili swoją siłę. Po drugie, stracili swoją wizję. Kupa gruzu. Gruzu wiele. I trzecia rzecz, którą stracili, swoją pewność. Nie zdołamy tego odbudować. Zobaczcie, tyle treści w tak krótkim fragmencie. Ale tak jak mówiłem, jest dobra nowina. Zniechęcenie, pomimo tego, że jest, jak powiedzieliśmy, powszechne, cykliczne, zaraźliwe, jest uleczalne. Alleluja. Amen. Jest uleczalne. Pierwszym lekarstwem jest prośba i wołanie do Boga. Co czytamy w Izajaszu? Zmęczonemu daje siłę i bezsilnemu moc obfitości. Amen. Pierwsza rzecz. Wołaj do Boga. Kiedy będą piętrzyły się złe okoliczności, kiedy będziesz skonfliktowany, kiedy wszystko będzie układało się nie tak, jakbyś chciał, to zacznij rozmawiać z Bogiem. Wiecie, ja to znowu mówię do siebie. Przeżywałem to w ubiegłym roku bardzo mocno w swojej pracy. Wołaj do Boga. Ustal priorytety. Co jest ważne? Odpocznij. Wyśpij się. Ktoś powie, że to takie mało duchowe. I ostatnia rzecz i chyba najważniejsza. Jeśli chcesz pokonać zniechęcenie, to pamiętaj, kim jest Bóg. Pastor mówi o remoncie. Mamy piękną kaplicę. Myślę sobie, że Marianie, Pan Bóg włożył to w Twoje serce. Nie znam dokładnie historii tego zboru. Wielu tych, którzy byli liderami, pionierami tego ruchu tutaj. Myślę, że to było ogromne wyzwanie w tamtym czasie, kiedy nie było dostępu do materiałów, w centrum miasta postawić taką kaplicę. Boże, powiem tak, Pan Bóg potrzebuje takich bożych wariatów, w cudzysłowie, żeby ciągnąć ten wózek pod tytułem Kościół. Ja już to mówiłem parę razy, ale wiecie, to jest dla mnie zachęcające. I dziękuję tym wszystkim, którzy już odeszli, może których nie ma już pośród nas, odpoczywają już z Panem, że im się chciało, że nie pozwolili sobie na taką postawę zniechęcenia. To jest nieprawdopodobne. Ale wiecie, ta kaplica nie jest celem samym w sobie. Ta kaplica jest tylko narzędziem do osiągania celów. Zgodzicie się z tym? Ona jest piękna. Dzięki Bogu za sprzęt, dzięki zespole. Dzięki Kuba, Tymek za Twoją pracę. Ale jesteśmy ubłogosławieni po to, żeby błogosławić innych. Zgodzicie się z tym? To jest cel. Przyprowadzać ludzi do Jezusa, pokazywać ich swoim życiem tak, żeby oni widząc te zmiany zechcieli zapragnąć takiego życia, takiego Zbawiciela. A jedynie, wiecie, żadne ustawy nie zmienią tego kraju, tego miasta. Można zrobić wiele, żeby poprawić byt, żeby ludziom żyło się łatwiej. I to jest dobre. Ale jedynie osoba Jezusa Chrystusa i dzieło Ewangelii jest w stanie zmienić myślenie tego narodu. Wiecie, żyjemy w takim czasie, kiedy chrześcijaństwo nie jest zbyt popularne. Ja nie wiem, czy ono kiedykolwiek było popularne, ale jest odsuwane na bok, niepoprawne politycznie, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być ludźmi zniechęcenia. Bo chrześcijaństwo nie jest defensywne. Chrześcijaństwo to postawa ofensywna. Dlatego Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i co? Głoście i czyńcie uczniami. I to jest moja i Twoja odpowiedzialność. Wiecie, wizja od Boga, aby czynić uczniami Jezusa tych, którzy później będą czynić uczniami innych. W tym miejscu. Także w tej kaplicy. Ten mikrofon, ten sprzęt, to są wszystko narzędzia. Ważne, ale tylko narzędzia. Nie lekceważmy ich. Jeśli ustawiamy swoje priorytety we właściwy sposób, jeśli Chrystus jest na pierwszym miejscu, to z Nim osiągniemy te cele. I wiecie, tak sobie myślę, że może przez to słowo Bóg chce w moim, Twoim życiu zapobiec czemuś, zapobiec takiemu zniechęceniu i uwolnić cię do działania. Może potrzebujesz w którymś momencie odpocząć, ale nie pozwól sobie na postawę zniechęcenia. Ciebie i mnie Bóg powołuje do działania. Nie poddawaj się i nie rezygnuj. I patrząc na ten fragment, nie oglądaj się wstecz, nie mów, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Wiecie, kiedy szklanka jest napełniona do połowy, to pesymista powie, że jest pusta do połowy, a optymista powie, że co? Że jest pełna do połowy. I tu nie chodzi o jakąś filozofię, wiecie, takiego imputowania, takiego pozytywnego myślenia, chociaż myślę, że Boże Słowo w wielu miejscach nas do tego zachęca. Tak jak mówię, jeśli lider nie będzie zachętą, jeśli sam podda się zwątpieniu, to jak pociągnie innych? Czy chcemy mieć taką postawę, aby pociągać innych do Jezusa, aby inni widzieli w nas Jezusa i tą zmianę, którą Bóg czyni we mnie i w tobie? Bo my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. I tych, którzy giną, ale zachowują wiarę i idą do przodu. Jeśli to jest twoje pragnienie, to powiedz to dzisiaj Bogu. On to wszystko wie. Wiecie, Pan Jezus to wszystko już przewidział. On powiedział, że kiedy uderzę pasterza, to co? Owce się rozproszą. On to przewidział. Nie jedna taka sytuacja będzie. Ale cały ten długi fragment, który czytaliśmy na początku, on się dobrze kończy. Całe szczęście. Panie, Ty dajesz siłę zmęczonemu, moc w obfitości. Wiecie, myślę, że to jest takie krótkie rozważanie, ale chciałbym, żebyśmy powstali i zawołali do Pana wspólnie. Jeśli odbierasz to do siebie, to powiedz o tym Panu Bogu. Tak jak powiedziałem, On to wszystko wie, On to wszystko przewidział. On wie, że możemy być zmęczeni, że możemy czuć się zniechęceni, ale daje wyjście z sytuacji. Patrz na Jezusa, podnieś oczy w górę. On daje siłę zmęczonemu, moc w obfitości. Panie, jesteś dobrym, łaskawym, sprawiedliwym, pełnym miłosierdzia Bogiem. Chcemy, aby Twoje imię było uwielbione w nas. Chcemy, aby ludzie widzieli zmianę w naszym życiu, aby to pociągało ich do Ciebie, aby byli głodni szukania Ciebie, takiego Boga, aby mogli patrzeć na zmianę, którą czyni dzieło osoba Jezusa Chrystusa. Panie, chcemy dzisiaj wyznać Tobie, że odrzucamy wszelkie zniechęcenie i przyjmujemy Bożą zachętę prosto od Ciebie. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że dajesz nam przejrzeć taktykę diabelską i dajesz siłę i moc do tego, aby iść w Twojej sile i w Twojej mocy. Duchu Święty, o to Ciebie prosimy, potrzebujemy Ciebie. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen.